Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza wydawnictwo Marginesy.
Dzień dobry, witamy Państwa po nieco dłuższej przerwie w naszym podcaście Na marginesach, czyli rozmowy o książkach. Mamy nadzieję, że jeszcze o nas Państwo pamiętacie i że z przyjemnością powrócicie do słuchania naszych podcastów. Ten powrót dzisiaj to doskonała okazja, żebyście nieco lepiej poznali szefową wydawnictwa Marginesów, Hannę Mirską-Grudzińską, z którą dzisiaj porozmawiamy nieco o tym, jak zaczynała na bardzo męskim rynku wydawniczym, trochę o tym, jak ten rynek się zmieniał, no i o tym, co Marginesy mają w planach na najbliższy 2024 rok. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani Sylwiu, dzień dobry Państwu.
No właśnie, powiedziałam, że zaczniemy trochę od tego, jakie były początki, bo dziś może już tak bardzo nas nie dziwi, kiedy dużym wydawnictwem, które się kojarzy dobrze czytelniczkom, czytelnikom, które kojarzy się też dobrze krytyką, gdzie autorki, autorzy otrzymują nagrody, że takie wydawnictwo prowadzi kobieta. Raczej to był męski rynek jeszcze kilka dekad temu, myślę, że nawet dekadę. Pani zakładała Marginesy z pewnie nadzieją, że się uda, ale też z dużymi obawami, bo ten rynek cały czas jest niepewny pod takim kątem, choć myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć, że to trochę takie nasza polska specjalność w narzekaniu, no bo co roku narzekamy, jak niewiele osób czyta książki, że te 42% Polek i Polaków sięga po książkę i przypomnijmy, to jest jedna książka rocznie, bo tyle wystarczy, żeby trafić do tego, powiedzmy sobie, rankingu kolokwialnie. Natomiast chyba jednak nie jest tak źle, skoro wydawnictwa się pojawiają, ale jaka jest recepta na sukces, żeby na rynku przetrwać i rozwijać się i to w takim tempie jak Marginesy właśnie?
To jest bardzo trudne pytanie i nie ma chyba na nie jednoznacznej odpowiedzi. Dzisiaj z perspektywy już 16 lat, 2008 rok to chwila założenia Marginesów. Myślę sobie jednak, że jest to ciężka praca, że taka myśl, czy nawet takie przekonanie, że często podyktowane też różnymi filmowymi czy książkowymi wyznaniami bohaterów, że to przekonanie nie istnieje. To znaczy, tu nie ma żadnego przypadku. Przypadek może się zdarzyć w tym, że uda się znaleźć tytuł, który czytelnicy będą chcieli czytać i kupią go przede wszystkim. Czyli to jest ten jedyny moment, kiedy jest cud wydawniczy i on się oczywiście zdarza wielu wydawcom, na szczęście. Natomiast tak naprawdę to, jak pewnie w każdym biznesie, to jest taka mozolna, codzienna, duża, ciężka praca. Praca, która jest zespołowa i praca, która jest musi być bardzo profesjonalna w tym sensie, że nie możemy się zawodzić nawzajem. Każdy z nas w wydawnictwie pamięta o tym, że jeśli czegoś nie zrobi, to ktoś inny albo straci, albo nie dojdzie do czegoś ważnego, nad czym pracowała pozostała część zespołu. Ostatecznie nie ukaże się książka i po prostu autor, który nam uwierzył, no, zawiedzie się. I to jest chyba najgorsze, co wydawca może spotkać. Poza tym, że tytuł się nie sprzeda, to jednak zawód i niezadowolenie autora. Więc to jest taka bardzo eufemistyczna odpowiedź na pani pytanie, bo właściwie na ten sukces składa się wiele rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o początki Marginesów, to rzeczywiście jeszcze w 2008 roku to był bardzo teren męski. Raczej na czele wydawnictw stali mężczyźni i kobiety jak zwykle pracowały bardzo dużo na rzecz tych wydawnictw, a często nawet były nieoficjalnymi zarządzającymi tymi wydawnictwami. Były takimi szarymi eminencjami. Jeśli już cofnąć się do dalekiej przeszłości. O tym zresztą piszemy książkę kolejną. Ale w tym 2008 roku, kiedy byliśmy już po przełomie, kiedy można było po prostu zacząć wszystko każdemu od zera, to w takiej sytuacji ja się znalazłam i rozpoczęłam wydawanie książek właściwie w sytuacji, o której marzyłam od zawsze. Zawsze myślałam, że będę takie wydawnictwo sobie prowadzić. Nie sądziłam nigdy w życiu, że to będzie na taką skalę i na... że to się tak wszystko doskonale rozwinie nam i że to będzie tak duże, ale gdzieś u samego dołu stała myśl o pewnej samodzielności i takiej pewnie niepokornej mojej naturze, że nie muszę nikogo słuchać. Mogę robić to, co chcę i nie muszę po prostu spełniać czyichś oczekiwań, w skrytości ducha nie zgadzać się z jakimiś oczekiwaniami albo robić coś, na co nie mam, do czego nie mam przekonania i na co nie mam ochoty, bo to doskwierało mi najbardziej. Ostatecznie myślę sobie dzisiaj, że doprowadziłam do sytuacji, w której mnie zwolniono. Prawdopodobnie też za tą moją niepokorną jednak naturę. Sama bym siebie chyba zwolniła w tej sytuacji z firmy, gdybym się tak zachowywała jak w firmie, w której pracowałam, w dużym wydawnictwie książkowym. Ale to po chwili takiego rzeczywiście szoku, utrata pracy jest ciężkim przeżyciem. Zwłaszcza kiedy człowiek się tego nie spodziewa i kiedy... ma takie poczucie niesprawiedliwości, ale po tej chwili, kiedy musiałam się po prostu jakoś zebrać, to ta myśl, że muszę się zbierać do swojego wydawnictwa, chyba mnie uratowała i poniosła. Oczywiście to, że założyłam działalność gospodarczą, bo tak działały marginesy na początku, to jeszcze nic nie znaczyło i to podkreślam w każdej rozmowie i w każdym... kiedy mnie tylko ktoś o to zapyta i to właściwie chyba też jest ten element sukcesu, czyli ludzie, których spotkałam po drodze. Bo ja bym nigdy w życiu nie zaczęła niczego, gdyby nie ludzie, którzy mi pomogli. I były to koleżanki z mojego wydawnictwa, z którego mnie wyrzucono. Starsze redaktorki ode mnie troszeczkę, ale dużo bardziej doświadczone. Ja byłam pracowniczką działu promocji, więc nie miałam żadnego doświadczenia w wydawaniu książek. Nie umiałam robić redakcji. Nie wiedziałam, na czym polega plan wydawniczy. Nie znałam budżetowania tytułu. No niczego, poza taką zupełnie dziecięcą naiwnością, że jednak poradzę i że udźwignę, bo przecież umiem promować książki, co ostatecznie uważam też bardzo dużo mi dało. Więc pomogły koleżanki z redakcji mojego matczynego wydawnictwa. Pomogła koleżanka, która pomogła mi zwrócić się do drukarzy, którzy wydrukowali pierwszą książkę. Pomógł mi drukarz z Zapoleksu, cudowna osoba, która po prostu dała mi kredyt półroczny. I który to pan takiej dziewuszynce z ulicy w zasadzie po prostu spojrzał w oczy i powiedział, wierzę pani i dobrze, mnie też ktoś w życiu pomógł, ja pani pomogę. I on rzeczywiście nie wziął ode mnie złotówki. Rozliczyłam się z nim szczęśliwie po wysokonakładowej książce, którą udało mi się dobrze sprzedać. I drukuję w drukarni Zapoleks, bo o tej drukarni mówię do dzisiaj w zasadzie, bo nie zapominam o tym, co... dostałam od ludzi. Pomogła mi moja koleżanka z wydawnictwa, w którym pracowałam, Maja Lipowska, z którą początkowo pracowałyśmy razem, potem nasze drogi się rozeszły, ale jednak ona mi bardzo pomogła. Ona mnie wprowadziła w środowisko tak zwane. Uczyła mnie też wydawania tych książek. Była takim cicerone, który mnie prowadził. I poznała mnie z osobami, których potem książki wydałam. Była to Magdalena Zawadzka, która straciła właśnie męża. Rok wcześniej umarł pan Gustaw Holubek i wszystkie wydawnictwa, wie pani, jak to zwykle bywa, rzuciły się do tego, żeby móc wydawać właśnie książkę aktora, który odszedł. To były wspomnienia z niepamięci. Przepiękna książka wspomnieniowa, jedna z piękniejszych książek literacko-wspomnieniowych, jakie zostały opublikowane u nas. niewielka książka, ale postanowiłam, że zrobię ją po swojemu, ze zdjęciami, że dotrę do rodziny pana Gustawa, że uda mi się pozyskać zdjęcia z dzieciństwa, zdjęcia starego Krakowa, dlatego, że ta książka głównie opowiada o dzieciństwie i takich czasach dowojennych, do debiutu pana Gustawa na deskach teatru w Krakowie. I ja poszłam do Magdy Zawadzkiej, która po prostu, pamiętam naszą rozmowę, bo ta rozmowa się odbyła właściwie w progu, zanim ja weszłam w ogóle do domu. Zapytałam, czy ona się zgodzi, żebym ja mogła opublikować ten tom. I ona jeszcze takimi zapłakanymi oczami, dramatycznie cierpiąca osoba po śmierci najbliższej swojej połówki, po prostu powiedziała, dobrze, proszę pani. Co prawda zgłaszają się tu i różni inni wydawcy, których na nazw nie wymienię, ale dobrze, skoro pani ma taki pomysł, to niech pani spróbuje. I ona mi po prostu oddała tę książkę. Nie kazała sobie płacić żadnej zaliczki, niczego, tylko po prostu zgodziła się, żebym ja ją wydała. I ta książka mnie wyniosła. Znaczy ona sprzedała się w ogromnym nakładzie. To był, świętowaliśmy w zasadzie, jest fatalnym słowem, ale tak to się teraz odbywa, że rocznicę śmierci w jakiś sposób się fetuje, więc Polskie Radio wtedy obchodziło, może tak będzie najzręczniej, rocznicę śmierci pana Gustawa i zrobiło ogromną promocję tego. Czytało, na szczęście istniał audiobook, który jeszcze nagrał Jan Holubek, a przeczytał sam autor i radio cały dzień opowiadało o tej książce, więc wie pani, to był jak dar losu. Ja nie nadążyłam, pierwszy nakład sprzedał się w jeden dzień. I ja po prostu ruszyłam z tym, więc pomogła mi Zofia Turowska, która napisała następną książkę o Zofii Nasierowskiej. Ale przede wszystkim nad tym wszystkim tak naprawdę czuwał Janusz Majewski, który wspierał mnie zawsze w tych poczynaniach takich osobistego biznesu, który też pomógł mi dotrzeć do różnych osób, który po prostu dał mi rękojmię swoją. Powiedział innym ludziom, że ja ich nie oszukam i że ja, jeśli się z nimi umówię na coś, to tak będzie. Pan Janusz odszedł 10 stycznia, był wielkim, dobrym, wspaniałym duchem marginesów przez tyle lat. Szykowaliśmy nową książkę do wydania. Mam nadzieję, że wszystko będzie zgodnie z planem i ta książka ukaże się na urodziny pana Janusza 5 sierpnia. To jest książka o jazzie, wspomnieniowa, wspaniała. No ale pana Janusza nie ma już i musimy sobie radzić dalej sami. Natomiast to wszystko zostało, o tym pamiętam i mam nadzieję, że będę mogła to oddać komuś, kto się zwróci z taką prośbą do mnie kiedyś. Publikował na początku w marginesach Chris Nidental, który też mi zaufał, którego książkę biograficzną wydałam też z dużym sukcesem. I tak to poszło. I tak dzień za dniem, rok za rokiem. Dzisiaj marginesy są ogromnym wydawnictwem, które publikują rocznie prawie 100 tytułów ze wznowieniami. Mają imprinty, marginesy, dwa. Wydawnictwo Kropkę i wydawnictwo Lunę. I dalej ciężko pracujemy. Dalej żaden sukces, który szczęśliwie nas nie omija, nie powoduje, że mniej pracujemy, jest nas mniej wszędzie, jest nas jeszcze więcej i mamy jeszcze więcej pracy, co chyba jest wspaniałe, bo chyba praca w najgorszych momentach ratuje.
Ja bym chciała, żeby dobrze, że dla naszych słuchaczek i słuchaczy wybrzmiało raz jeszcze to zdanie, które jest dla mnie wspaniałe, czyli nikt nie będzie mówił mi, co ja mam robić, to ja będę sama o tym decydować. I ta myśl towarzyszyła założycielce wydawnictwa Marginesy. Myślę, że to jest bardzo ważne i też pozwala przede wszystkim innym kobietom, ale w ogóle osobom twórczym, osobom, które chcą robić, które chcą się dzielić swoją miłością do literatury, też wierzyć w to, że jest to możliwe. My trochę wierzymy w to od zera do milionera. Może to już jest trochę przebrzmiałe, ale nie znaczy, że w jakiś sposób te marzenia do nas przychodzą i w jakiś sposób dzięki temu, jak pani powiedziała, że spotykamy wartościowych ważnych, pomocnych ludzi naszej drodze, udaje się je realizować. Ale w tej opowieści przeszłyśmy już trochę do tego, co chciałam dopytać, czyli o to, jak się zmieniał rynek i czy były takie, no właśnie, najważniejsze kamienie milowe. Pani powiedziała, że były, że to była książka o Holubku, że to był Krizni Dental. Wyraźnie widać, że tutaj rzeczywiście udało się też dzięki nazwiskom, że te nazwiska, które są znane szerszej publiczności, nie tylko czytelniczkom i czytelnikom, ale w ogóle odbiorcom kultury, czy nie wiem, czy dziś dalej możemy mówić o kulturze popularnej, kulturze wyższej, bo te wszystkie kwestie gatunkowe, te rozróżnienia trochę nam się, myślę, że też dobrze, zaczynają rozpływać i mówimy szerzej po prostu o kulturze, pociągnęły, były tym dobrym takim momentem, które pozwoliły też jednak wydawać rzeczy może mniej popularne, które tytuły to nie niosły nazwiska, ale tematy ważne, bo w marginesach pojawiają się też tematy po prostu społecznie, kulturowo czy prozatorsko ważne.
Tak, i tak to jest, że te książki wysokonakładowe, czasami popularne, zarabiają na te inne książki. I każdy, kto mówi, że jest inaczej, mówi nieprawdę. Przynajmniej jeśli chodzi o duże wydawnictwa i o w ogóle wydawnictwa. Bo oczywiście są malutkie wydawnictwa, które wydają co chcą i nikogo się nie słuchają. I one też mają swoją dobrze wymyśloną strukturę. To są wydawnictwa często jedno, dwuosobowe, które pracują na wszystkich etatach. Najczęściej to są kobiety oczywiście. I mimo, że Art Rage zdaje się jest męskim, pozdrawiam panów z Art Rage'a, ale moje koleżanki, które prowadzą takie małe wydawnictwa, robią wszystko, są niezależne i wydają rzeczywiście książki, które chcą wydawać, bardzo wartościowe literacko, kreujące pewne trendy, książki, które no, są po prostu książkami, które tak kiedyś się o tym mówiło, sprzedają małe, niezależne księgarnie. Takim przykładem jest Anita Musioł, która publikuje książki literackie zupełnie, wydawałoby się, do wąskiego grona odbiorców. I to chyba ona pierwsza pokazała, że tak nie jest. Znaczy ona rzeczywiście sprzedawała i sprzedaje te książki w dużych nakładach, jak na tego typu literaturę, i potrafiła zainteresować ludzi tymi książkami. Pamiętam jej początki, to jak ona z impetem rozpoczęła to wydawnictwo, i główną jej siłą właśnie było to, że ona powiedziała: ludzie, nie bójcie się tych książek. Znalazła też tych czytelników i potrafiła ludziom powiedzieć: czytajcie. Nic nie boli, nie gryzie, da to wam ulgę i zaciekawi was. I tak przygotowywała kampanie promocyjne, żeby ludzi nie odstraszać od książki. Czasami tak niestety się dzieje, że wydawca w najlepszej wierze pewnie trochę tak opowiada o książkach w sposób dosyć no, charakterystyczny najczęściej dla siebie, czyli dosyć to są takie treści trudne do przyjęcia. I ja już wiem, że czytelnik, który nie jest bardzo naczytany i oczytany, przestraszy się tego typu komunikatów zupełnie niepotrzebnie, i myślę, zawsze całe życie do tego namawiam, żeby mówić o książkach jak najprościej, dawać nawet jakieś tropy, którymi ludzie chętnie pójdą. Więc Anita to robi, jest kobietą, której się udało, wyszła z dużego wydawnictwa i wspaniale sobie radzi, i trzymam za nią kciuki. Jeśli chodzi o ten czas kobiet w wydawnictwach, to on w tej chwili nadszedł. Przygotowując się do tej rozmowy, zakładając, że na przykład takie pytanie będzie, znając pani zainteresowania też pani Sylwiu, to myślę sobie, że właściwie w każdym wydawnictwie w tej chwili są kobiety na czele. Bo i w Agorze jest Małgosia Skowrońska, i w Albatrosie jest Ola Kuryłowicz, i w Pauzie jest Anita Musioł. Wydawnictwo Filtry prowadziły dwie, Dorota Nowak i Ewa Wielerzyńska, w tej chwili Ewa Wielerzyńska. Wydawnictwo Czarne prowadzi Monika Schneiderman. I jesteśmy na tym rynku i nie damy się już z niego wypchnąć. I myślę, że dzięki temu też ta literatura jest różnorodna, bo myślę, że kobiety też myślą o literaturze trochę inaczej. Myślą szeroko, myślą o różnych czytelnikach, myślą o czytelniczkach. Wydawnictwo Filia, które ma literaturę popularną, stopniowo wchodzi w literaturę w prozę literacką wysoką. Też sobie świetnie radzi i też to są same kobiety, więc dla mnie to jest wspaniałe. Ja bym nawet marzyła, żeby ktoś kiedyś zrobił jakiś artykuł o wydawczyniach i żeby te wydawczynie po prostu pokazać w grupie, zaprosić je wszystkie, bo te kobiety stoją na czele tych wydawnictw, stoją na czele działów promocji, stoją jeszcze nie handlowych. Tutaj chyba są rzeczywiście panowie, ale myślę, że to dlatego, że książki trzeba nosić i są ciężkie po prostu. I te handlowe działy są męskie, no bo rzeczywiście ta praca jest bardzo ciężka. Ale na pozostałe wszystkie takie działy drukarskie, czy DTP-y wszystkie, czy przygotowujące skład, graficzki, to wszystko są już powoli zawody, w których również są kobiety i bardzo się z tego cieszę. Z kobietami się świetnie pracuje i proszę tego nie traktować, że wykluczam mężczyzn, w ogóle nie, ale nadszedł taki czas teraz, że ja też wspieram kobiety i że lubię pracować z kobietami. Nasza książka Chłopki, która stała się bestsellerem 23 roku i dalej jest bestsellerem, sprzedajemy bardzo duże ilości i Chłopek, i Służących pani Joanny Kuciel-Frydryszak. No to też jest coś, co robimy na rzecz kobiet i na rzecz tej historii kobiecej.
No właśnie, powiedziała pani, że kobiety stoją na czele wydawnictw w Polsce i trochę mam wrażenie, że od tego czasu jest więcej przestrzeni na te opowieści kobiece, czyli na herstorię, że dziś i już od kilku dobrych lat książek o takiej właśnie tematyce mamy naprawdę całkiem sporo. Oczywiście jeszcze pewnie rynek się nie nasycił, sama mam na to nadzieję, że nie nasycił, bo tych opowieści jeszcze jest naprawdę dużo. Wiele fantastycznych kobiet pozostało nam do odkrycia czy pokazania szerszemu gronu odbiorców. Ale czy wiązałaby to pani faktycznie z takim ruchem zmian trochę tutaj na czele wydawnictw, z takim otwarciem właśnie na pisaniu o herstorii?
Ja nawet jestem przekonana, że tak jest. Widzę na przykład zmianę w wydawnictwie WAB. Tam na czele stoi Anna Dziewit-Meller i redakcję, zdaje się, prowadzi Elżbieta Kalinowska. I odkąd one są, to widzę zdecydowaną zmianę w planie wydawniczym. One bardzo dużo publikują książek o kobietach, kobiecych, dla kobiet i piszących przez kobiety. I to naprawdę bardzo widać. I myślę, że tu nie ma przypadku. To znaczy ja zawsze sobie myślę, że jednak poza tą całym dobrodziejstwem, które z tym przyszło, no pamiętajmy, żeby trzymać balans, żeby teraz nie wykluczyć z kolei mężczyzn. I bo nie o to nam w ogóle chodzi. Nam chodziło o to, żeby przywrócić kobiety do tego dialogu i żeby o nich opowiadać i żeby one były bohaterkami wszystkiego, tam, gdzie, żeby oddać im rzeczywiste miejsce, bo właściwie tylko o to nam chodzi. Wie pani, ja w planie wydawniczym mam w tym roku bardzo dużo książek, które opowiadają o kobietach przywróconych do świadomości, które zawsze tam gdzieś w tym miejscu, w tej historii były, tylko nikt o nich nie pamięta, bo nikt o nich nie mówił, nikt postanowił ich jednak nie zapamiętać. I to się trochę stało taką moją misją, żeby je przywrócić, bo wyniknęło to z mojej jakby wiedzy też na ten temat. Ja chciałabym, żeby wszyscy się dowiedzieli, że na przykład w Przekroju była kobieta, która, no bez której tego Przekroju by nie było. I zawsze się mówiło o Marianie Aylim, a przecież obok niego stała wspaniała kobieta, która zasługuje na książkę. I nie ma tej książki. I nie można znaleźć dokumentów do tej książki. Odpowiednich takich, żeby można z tego było coś zrobić. To się oczywiście nam udało, ale będziemy publikować książkę, to niech będzie tajemnicą jeszcze. Ale mnie chodzi też o takie kobiety. To trochę robią panie, które piszą, Małgorzata Czyńska, która pisze o malarkach. I ona chyba jedna z pierwszych zaczęła jakby drążyć ten temat i je przywoływać. to się wszystko po prostu bardzo dobrze udaje, dlatego że to kobiety są i dlatego, że też wyczuwamy pewne trendy, żeby nie powiedzieć mody. To nie tylko tak, że my jesteśmy zainteresowane, czytelniczki są zainteresowane, bo głównie czytają kobiety, dziennikarki są zainteresowane i ostatecznie potem cała grupa odbiorców tej kultury też jest zainteresowana, bo też coś kreujemy, coś ludziom podpowiadamy. Myślę, że to nie jest wieczne też i że ten trend się gdzieś może nie skończy, ale osłabnie i dlatego też myślę, że trzeba to szybko wykorzystać, żeby mieć takie poczucie spełnionego obowiązku wydawniczego. Chciałabym tylko jeszcze powiedzieć słowo, bo tak muszę się sama pilnować, bo nie odpowiadam na pani pytania. To jest taki moment też wydawniczy, który zapamiętałam z przeszłości. Wracam do niego, bo nie zawsze wszystko idzie idealnie. Ja w pewnej chwili, mniej więcej koło 2015 roku, przeżyłam takie załamanie niesamowite, ponieważ postawiłam na jeden gatunek literacki i okazało się, że tego nie wolno nikomu nigdy robić, bo mody się zmieniają, czytelnicze, i można po prostu przewrócić wydawnictwo, nie wiedzieć nawet kiedy. W moim przypadku postawiłam na biografię tylko i wyłącznie i kiedy okazało się, że duzi wydawcy mają dużo większe możliwości finansowe i mogą płacić ogromne zaliczki bardzo znanym osobom, publicznym aktorom, znanym piosenkarzom i te książki się ukazują i dopiero i ludzie to chcą czytać, a niekoniecznie o osobach takich trochę z drugiej linii, teraz ta moda wróciła wspaniale, zresztą, że tak jest, to ja zostałam z tymi książkami biograficznymi, no bo wszyscy chcieli kupować książkę o bardzo znanej aktorce, a nie o trochę mniej znanym aktorze. Więc to była taka nauczka, ponieważ uważam, że w życiu wszystko się po coś przydaje, to ja bardzo szybko się zorientowałam, że natychmiast muszę wprowadzić do planu wydawniczego inne książki. I to mnie jakoś uratowało, ale przeszłam już taki moment, że nie wiedziałam, co będzie. I on nie dotyczył sprzedaży jako takiej, że to były nietrafione tytuły, tylko bardziej, że nie wymyśliłam linii wydawniczej odpowiedniej. I że postawiłam na jednego konia, a powinnam postawić na 10.
No właśnie, tak jak pani powiedziała, tylko najczęściej te mniejsze wydawnictwa rzeczywiście się bardzo mocno profilują. Marginesy mają imprinty, żeby się profilować, chyba tak bym powiedziała.
Tak, zdecydowanie tak.
Natomiast też kojarzą się, myślę, że czytelniczkom i czytelnikom kojarzą się z konkretnymi nazwiskami, czy z konkretnymi seriami. Na pewno z tą serią kobiecą właśnie, która dziś cieszy się ogromną popularnością, między innymi dzięki wspomnianym już chłopkom i służącym Joanny Kuciel-Frydryszak. Ale to też taka seria, mam wrażenie, trochę takie pani dziecko, do którego ma pani szczególny sentyment.
Absolutnie tak i bardzo lubię tę serię i nawet miałam takie zakusy, żeby, bo czasami mam takie myśli, żeby może coś zmienić w tej serii, może jednak wprowadzić mężczyzn, bo dlaczego ciągle muszę słuchać od moich przyjaciół, że jednak tych mężczyzn wykluczam. Nie wykluczam mężczyzn, uwielbiam mężczyzn i naprawdę chciałabym, żeby też tę moją pracę odbierać w taki sposób, że muszę wydawać książki o kobietach teraz już, jak wspomniałam, z takiego trochę drugiego rzędu. Bardziej zapomnianych, może odstawionych na bocznicę historii i właśnie mała seria biograficzna temu trochę miała służyć. Tam były nazwiska, które wymagały trochę przygotowania literackiego, żeby wiedzieć, o kim w ogóle czytamy. Ale też cała nasza promocja pracuje nieustannie nad tym, żeby ludzi uczyć, żeby wcześniej pokazywać, kim była Pająkówna, czy Przybyszewska, czy Marlena Dietrich, bo okazuje się, że też pokoleniowo to są już odległe rzeczy. Więc ona została dlatego stworzona, że nie było miejsca dla tych kobiet gdzie indziej. Wydawało się, że taka seria, która była planowana na małą serię, niewielki nakład, która była trochę taka emblematyczna z tego też powodu, żeby te kobiety tam zamknąć w tych książkach i żeby one już na pewno tam były i nikt nie odebrał im tego miejsca. Jednak Uczeń przerósł mistrza, czyli seria się zaczęła rządzić swoimi prawami i okazało się, że właśnie o tym czytelniczki chcą czytać, a już kropką nad i było umieszczenie w tej serii Służących, Iły i teraz Najnowszy Chłopek, bo nagle okazało się, że te trzy książki pociągną całą resztę tytułów tej serii. Nawet czasami mam takie wyrzuty, że wspaniała książka pani Marty Strzeleckiej-Ziemianki, która się ukazała po Chłopkach, być może też trochę straciła na tym, ponieważ wszyscy ją porównują do Chłopek, wszyscy dzięki Bogu też czytają Ziemianki, żeby sobie wyrobić swoje zdanie. No ale pani Strzelecka z osobnym bytem, który napisał po prostu bardzo dobrą książkę o czymś innym, nie koniecznie o przeglądzie ziemianek i ziemiaństwa w Polsce, czego teraz oczekujemy po Chłopkach. No więc pani Marta sobie oczywiście z tym świetnie radzi, ale czasami zupełnie nieoczekiwanie różne rzeczy się dzieją. I to czytelnicy zaczynają oczekiwać od serii czegoś bardzo konkretnego. Ja dostaję codziennie po parę maili, dlaczego w tej serii nie ma jeszcze tego, tamtego i tego tytułu i czemu tutaj o tym jeszcze nie napisaliśmy, więc ja się z tego w sumie bardzo cieszę, że tak jest, no bo to jest żywa reakcja czytelniczek, ale z drugiej strony trochę się boję, że takiego Frankensteina trochę wybudowałam, samodzielnie już żyjącego. Muszę jednak trzymać nad tym kontrolę. Obiecuję tylko, że tam nie będzie mężczyzn tej serii jednak. Mimo moich takich zakusów, redakcja Adam Pluszka i koleżanki, które pracują, powstrzymują mnie przed tym skutecznie. Natomiast na pewno ta seria będzie się rozwijać i zaręczam Państwu, że będą tam wspaniałe tytuły wspaniałych kobiet, opowieści o nich pisane przez bardzo uzdolnione pisarki.
Wspominała pani już kilkukrotnie, że absolutnie wydawnictwo nie wyklucza mężczyzn i oczywiście to prawda. Dobrym przykładem jest ostatnio, no tak właśnie, obchodzenie przez wydawnictwo i przez samego autora, czyli Wojciecha Chmielarza, autora powieści gatunkowych, powieści kryminalnych, no takiego jubileuszu, powiedzmy, sprzedanych egzemplarzy książki, no mamy już 1 000 000. Czyli to też była pani czuła na to, że jednak proza gatunkowa zawsze będzie gdzieś miała jakieś swoich odbiorców, czytelniczki, czytelników na tym rynku, bo faktycznie proza gatunkowa wydaje się tym, co przetrwało najdłużej. Bo pamiętajmy po prostu trochę też dlatego, że literatura ma być też rozrywką, ma być też, na co właśnie coraz częściej zwraca się uwagę, alternatywą dla dużych platform streamingowych, do wyjścia ze znajomymi gdzieś, ma być taką możliwością, która jest tak samo traktowana. Więc ta proza gatunkowa odpowiada faktycznie takim potrzebom. No to jest bardzo ładny wynik, myślę, Wojtka Chmielarza i mam nadzieję, że będziemy mieli też okazję sobie z nim tutaj w podcaście porozmawiać. Ale to jest duży sukces wydawniczy, jeżeli chodzi o kryminał, tak mi się wydaje.
Dla mnie ogromny i nigdy by tego nie było, gdyby nie naprawdę jakaś tytaniczna praca pana Wojciecha, bo oprócz tego, że on pisze książki, to on jeszcze prowadzi Facebook, prowadzi media społecznościowe bardzo aktywnie. I jakby to, o co nam chodziło od początku, czyli pan Wojciech stał się takim kreatorem kulturalnych rzeczy. On funkcjonuje w rzeczywistości. Równie dobrze może pracować w reklamie przy jakimś produkcie, który sobie wymyśli i będzie to wartościowe. To znaczy czytelnik, to będzie dla tego reklamodawcy wartościowe. Czytelnik będzie chciał, nie wiem, nosić garnitur, który pan Wojciech będzie reklamował, czy jeździć samochodem, który będzie reklamował. I to jest najwspanialsze. 1 000 000 oczywiście też i to, że mój autor po prostu może spokojnie pracować i żyje z tego i nie musi się ciągle martwić o pieniądze, bo po prostu ta praca przynosi mu dochód. Ale to, że udało się i jemu i nam osadzić pana Wojciecha w życiu społeczno-kulturalnym, że stał się on wartością. Człowiekiem, którego zdania się słucha, którego posty się czyta, którego polecane przez niego rzeczy idzie się i kupuje albo ogląda. Wie pani, to jest chyba dla mnie największa radość, że że ktoś taki się stworzył. On zawsze taki był, tylko no, wielu z nas jest takich, a jednak nie sprzedajemy miliona, ani nikt nie zastanawia się, czy nam się coś podoba, czy nie. Trzeba podkreślić, że jest w tym bardzo, bardzo ogromna praca samego autora. Że wydawnictwo było rzeczywiście siłą wspierającą. Wypromowała książki Wojciecha Chmielarza w marginesach Magdalena Śniecińska i to są lata pracy. Konsekwentnej bardzo i takiej rzetelnej pracy promocenckiej, bo tutaj nie ma właśnie żadnych cudów. To jest oczywiście wiele rzeczy się zbiegło, ale konsekwencja Magdy przy tym autorze do dzisiaj jest ogromna. Udało się też doprowadzić do sfilmowania powieści pana Wojciecha. No, największym hitem jest Żmijowisko, ale była też Wyrwa. I czekają na premierę, czeka pierwszy tom serii Bezimienny. Mamy sprzedanych właściwie bardzo, bardzo wiele książek pana Wojciecha z różnych serii. I serię Mortka, i te stand-alone są sprzedane, więc gdyby tylko filmowcy już się zabierali za robotę, to dla nas byłoby to wspaniałe. Nie wiem, czy jest jeszcze autor, który ma kryminałów tyle książek na swoim koncie sfilmowanych. Nawet nie wiem, czy jest poza Mrozem, którego książki sfilmowano ostatnio. Trzeba pamiętać, że Żmijowisko było chyba pierwsze nawet z tego typu działania filmowców przygotowane. I Wojtek Radziwon, który jest szefem działu handlowego, powiedziałby, to już nie jest milion, to już jest ponad milion. Bo te wyliczenia mieliśmy na właściwie listopad 2023 roku, ale ponieważ czekaliśmy na premierę wznowienia w marginesach książki zatytułowanej Wampir, to jest cykl seryjny, to potrzebowaliśmy takiego święta i połączyliśmy te dwie sprawy. Ale ten milion rzeczywiście już minął, już mamy więcej, więc cieszymy się.
I w tym roku kolejny tytuł Wojciecha Chmielarza w wydawnictwie Marginesy. A na co możemy jeszcze liczyć jako czytelniczki i czytelnicy? Co ciekawego Marginesy przygotowały na ten rok?
No cóż, powiem tutaj chyba po raz pierwszy, ale to w końcu nasz podcast, że mamy bardzo wiele ciekawych biografii. Mamy książkę, którą szykowaliśmy już na koniec zeszłego roku, ale ukaże się dopiero w maju. Będzie to trochę powiązane z otwarciem Muzeum Współczesnego, Sztuki Współczesnej w Warszawie i to jest książka o sztuce, taka bardzo kultowa, o sztuce kobiet. Wykluczonych też również, więc bardzo się cieszę na tę premierę. Autorka prawdopodobnie będzie gościnią Gór Literatury w lipcu. Te rozmowy jeszcze trwają, ale tak będzie. Więc to jest bardzo ważna dla nas książka i myślę, że książki o sztuce dzisiaj są w natarciu, więc nad tym pracujemy. Będziemy mieć kilka bardzo dobrych biografii. Między innymi, nie zdradzę jeszcze autorki pani Sylwii, jeśli pani pozwoli, to pozostawię w tajemnicy, zrobimy o tym osobną audycję może, ale to będzie biografia Anny Iwaszkiewicz. To będzie książka, na którą naprawdę czekamy, bo jest to właśnie bohaterka wykluczona, według mnie i według autorki na pewno też. To jest bohaterka, która dawno powinna mieć książkę, o której zawsze pisało się w kontekście Iwaszkiewicza albo w różnych innych kontekstach, a nigdy nie o niej. I ten błąd został już naprawiony. Książka jest w tej chwili w redakcji, więc mam nadzieję, że będziemy mogli niedługo poinformować oraz o autorce, którą jeszcze też trzymam w tajemnicy. Będzie też pod koniec roku biografia Róży Luksemburg, zatytułowana Czerwona Róża. Pisze ją pani Weronika Kostyrko. Więc ten czas kobiet idzie w marginesach. Będzie Wanda Telakowska. Będzie niedługo Julia Kejlowa. Muzeum Miasta Warszawy szukuje ogromną wystawę Kejlowej, więc kobiety. Będą oczywiście kryminały, będzie książka wznowieniowa Anny Kańtoch, pierwszy tom trylogii, którą publikowała wiele lat temu, wspaniała książka zatytułowana Łaska, i będzie nowy tom. Tytułu jeszcze nie zdradzę, bo on jest chyba jeszcze roboczy. To jest nowy tom powieściowy Wojciecha Chmielarza. Mamy nadzieję pod koniec roku kolejny Bezimienny, którego czytelnicy pokochali. To jest też tak, że chcę, żeby państwo wiedzieli, że w marginesach mamy na przykład dwoje tylko autorów kryminalnych. Mamy pana Chmielarza i Annie Kańtoch, i to też jest świadoma decyzja, bo wiemy, że praca nad tymi autorami jest długa, trudna, żmudna i nie damy rady pracować skutecznie i dobrze i dla autorów, i dla książek, jeśli będziemy mieć więcej tych tytułów. Więc postanowiliśmy się skupić na tych wybranych przez nas ulubionych naszych autorach i rzeczywiście odnosimy sukcesy. Anna Kańtoch w zeszłym roku, wielki kaliber. Bardzo się cieszymy, bo to jest doskonała pisarka, doskonała, i myślę, że jeszcze o niej usłyszymy. Marzę, żeby również udało się zekranizować te powieści, do których prawa też są kupione, ale cały czas czekamy na ekranizację, więc mamy bardzo dużo ciekawych tytułów o sztuce. Będziemy publikować tom poezji. Też utrzymam go jeszcze w tajemnicy. W zeszłym roku była to Anna Świerszczyńska. Opiekunem merytorycznym i redaktorem, który dokonuje wyborów tych wierszy, jest Adam Pluszka, który na co dzień prowadzi redakcję Marginesów, jest szefem redakcji. Wszyscy autorzy go znają. I niektórzy nawet bardziej, kiedy współpracuje bezpośrednio nad książką. Więc no, dużo literatury również zagranicznej. Mamy zeszłorocznego Bookera. Mamy dużo książek, które wznawiamy, dlatego że wydaje nam się, że są wartościowe i powinny być na rynku, a prawa u wydawców wygasły. W tej chwili jest to Półbrat, który właśnie za moment będzie miał premierę. Chcemy wydawać w dalszym ciągu literaturę eko. Nasz sukces zeszłoroczny Simona Kosak właściwie w widzeniu i w opowieści Lecha Wilczka, nie tylko tekstowej, ale obrazkowej, fotograficznej. To był wielki sukces i myśmy tego tytułu sprzedali bardzo dużo i bardzo dużo dobrych słów usłyszeliśmy pod kątem zarówno tego tekstu. Pan Lech Wilczek odszedł parę lat temu i w tej chwili już spadkobiercy zawiadują całą spuścizną, ale czekamy na film o Simonie Kosak, który ma wejść w tym roku na ekrany. No naprawdę będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy. Tak konstruujemy plan, żeby on był ciekawy dla czytelnika też z takiego punktu, żeby łączyć różne i filmy, które są na ekranie, i żeby być może jakieś sytuacje zaistniałe, czy jakieś zdarzenia, które książka może podbić, czy oświetlić z innego punktu, są ważne. Jesteśmy też wydawcą Iwaszkiewicza dzieł zebranych. To się nazywa Iwaszkiewicz 2.0. W tej chwili ostatnio ukazały się opowiadania filmowe, które zebraliśmy w tomie właśnie pod takim tytułem i bardzo chętnie są kupowane i czytane. Iwaszkiewicza próbujemy odświeżyć i przywrócić, nie zapominając o Annie Iwaszkiewicz, więc przy okazji Iwaszkiewicza zajmujemy się też innymi sprawami. I to jest bardzo ciekawe i bardzo fajne, że możemy tak działać.
Jak sami państwo słyszycie, jest na co czekać w tym roku, a ja mam nadzieję, że państwo będziecie słuchać kolejnych podcastów, gdzie będę rozmawiała też z autorami naszego wydawnictwa, czyli wydawnictwa Marginesy, ale także z ekspertami na temat książek zagranicznych i nie tylko. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
To był podcast Na Marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na stronie www.marginesy.com.pl.